Ale nas wybaw od złego. Ale nas zbaw od złego. Zależy od tłumaczenia. Chciałabym, żebyśmy dzisiejszej konferencji słuchali, mając cały czas w pamięci obraz Ojca Miłosiernego. Mnie też mocno towarzyszył ten obraz właśnie przy pisaniu konferencji. Jeszcze wcześniej we wspólnocie modliliśmy się właśnie za te rekolekcje. To jest miłość. I zachęcam, żeby każdy z nas postawił się właśnie w miejsce tego syna, który jest daleko i który tęskni. Który jest daleko i któremu jest źle tam, gdzie jest. I który postanawia wrócić. To Duch Święty w sercu mówi mu, możesz wrócić. I zobaczmy tego Ojca, który już czeka z daleka i tęskni. Może jeszcze bardziej, na pewno jeszcze bardziej niż ten syn. Tęsknię, woła, wróć, synu. I ten moment, kiedy następuje spotkanie, tam nie ma wyrzutów. Ojciec wtedy mówi, rzuca się synowi czy córce na szyję i czeka na ciebie. Już nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy mogli być razem. On wkłada szatę, nową, białą szatę. To jest szata zwycięska. Wkłada pierścień, który jest symbolem godności. Wkłada sandały. Otrzymujemy od Ojca wszystko. I On nas zaprasza na ucztę. On chce ciebie zaprosić na ucztę, na której On chce ci mówić o swojej miłości. I właśnie na tej miłości chciałabym dzisiaj mówić. O, ja się czuję właśnie, wczoraj mi bardzo poruszył ten obraz Piotra. Ja się czuję takim oprawcą, który z łaski dostępuje miłości Boga i właśnie może rozdawać te kwiaty. I to, że ja dzisiaj do was mówię, to dla mnie właśnie takie rozdawanie tych kwiatów. Niczym przeze mnie niezasłużonych, albo mnie nimi obsypuje. Katechizm mówi o tym modlitwie tak. W ostatniej prośbie, ale nas zbaw od złego, chrześcijanin razem z Kościołem modli się do Boga, by ukazał zwycięstwo już odniesione przez Chrystusa nad władcą tego świata, nad szatanem, aniołem, który osobiście sprzeciwia się Bogu i Jego zamysłowi zbawienia. Czyli widzimy, że tak, istnieje Boży plan zbawienia, istnieje Boży zamysł zbawienia. Temu zamysłowi wiemy, że zbuntował się szatan. Ściągnął w nas też właśnie ten jego plan. Odciągnął nas w Boga i nieustannie to próbuje robić. Ale my się nie mamy koncentrować na złu, tylko na zwycięstwie Jezusa. To jest modlitwa, w której modlimy się, by zostało nam ukazane zwycięstwo Jezusa. I to zwycięstwo już zostało odniesione. My już do tego zwycięstwa mamy dostęp tutaj na ziemi. I też do nas należy to, żeby poznawać ten Boży plan zbawienia. Żebyśmy wiedzieli, jak mamy się do siebie przeciwstawiać podstępom złego. O tym planie zbawienia mówi święty Paweł m.in. w liście do Efezjan. Czytamy tak. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli. Czyli to słowo nam mówi, że zostaliśmy wybrani za myślę Boga jeszcze przed stworzeniem świata. Że zostaliśmy przez Niego przeznaczeni do tego, żeby trwać w Jego obecności. Bycie świętymi to jest łaska takiej szczególnej więzi z Bogiem. To jest łaska relacji miłości z Bogiem. Bycie przed Bogiem to jest trwanie w Jego obecności. To jest bycie Jego domownikiem. To jest życie w Bożej chwale. Dla mnie to jest niesamowite, że Bóg zapragnął, żebyśmy byli właśnie dla Niego kimś więcej niż stworzeniem, że chciał, żebyśmy byli Jego dziećmi. Że Bóg zapragnął, żebyśmy się stali Jego rodziną. Ten, który ma Syna Jednorodzonego, zapragnął też nas, żebyśmy byli tak jak Jego Syn. Wiemy, co się później stało. Wiemy, że właśnie po stworzeniu świata szatan sprzeciwił się Bogu. Wiemy, że wciągnął też nas jako ludzi w ten swój plan. Ale słowo mówi tak. Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowaniu. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski. Myślę, że wczoraj w czasie spotkania mogliśmy bardzo tego doświadczyć, jak wielkie jest miłosierdzie Boga, co to znaczy odkupienie. Jeżeli było potrzebne odkupienie, to już o tym Witek mówił, to znaczy, że było jakieś sprzedanie. To znaczy, że właśnie my wchodząc w grze, sprzedaliśmy się innemu Panu, sprzedaliśmy swoją wolność. I Chrystus przyszedł po to, żeby nas odkupić, żeby nas z powrotem przywrócić Ojcu, żebyśmy już nie byli dłużej niewolnikami. To odkupienie odbyło się za cenę właśnie Jego krwi. On oddał swoje życie, żeby miało żyć. I teraz przed Ojcem każdy z nas staje jako ten, który jest przez Syna usprawiedliwiony. Jezus za każdym z nas staje przed Ojcem, staje za Tobą i mówi: Tato, On jest niewinny. Tato, On jest niewinny. Ja za Nim umarłem. Ja zapłaciłem wszelki dług, który oni zaciągnęli przez swój grzech. Ich grzech już nie istnieje przed Tobą. Ja ich przywróciłem Tobie. To jest Twój syn i Twoja córka, tak jak Ty chciałeś. I w Jezusie, w Jego dziele wypełnił się ten Boży plan zbawienia. Ta pełnia, której pragnął Bóg od przestworzenia świata, ona już jest. Ten Boży plan zbawienia się wypełnił. Zbawienie już się wypełniło i my żyjemy w tej rzeczywistości zbawienia. Czytamy dalej. Dzięki bogactwu Jego łaski obdarzył nas nią obficie, wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli. Tak sobie upodobał i w nim postanowił, że dla dokonania pełni czasu wszystko podda Chrystusowi jako głowie. To, co w niebie i to, co na ziemi. Dla mnie to też jest ogromne właśnie miłosierdzie Boga, że On nam daje poznać, czym jest ten Jego zamysł. Że to nie jest tak, że my sobie żyjemy tutaj w niewiedzy, ale że Bóg nam objawia, do czego jesteśmy przeznaczeni. Że właśnie jesteśmy przeznaczeni do relacji miłości z Ojcem, Syna i Córki. Syna i córki króla. I to właśnie jest upodobaniem Ojca, że dopiero na końcu czasu ujawni się pełnia zwycięstwa Chrystusa. My teraz widzimy tylko po części. Na końcu czasu, kiedy wszystko zostanie poddane Chrystusowi, my zobaczymy, czym jest pełnia też naszej godności. Czym jest tak do końca zbawienie. Wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie po raz kolejny w chwale. Nim także i my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli, abyśmy wielbili majestat Jego łaski. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o waszym zbawieniu. Tak jak mówiłam, właśnie pełnię naszego zbawienia zobaczymy na końcu czasów. Już teraz zostaliśmy wybrani do tego, żeby oddawać Bogu chwałę całym naszym życiem. Nasze życie tutaj ma służyć temu, żeby poznawać, czym jest zbawienie i już teraz oddawać Bogu chwałę i oczekiwać tego, co będzie na końcu. Wy uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią, świętym duchem obietnicy. Właśnie uwierzyliśmy. Wtedy, kiedy przyjmowaliśmy chrzest, zostaliśmy zanurzeni w Jezusie, został nam też udzielony Duch Święty. I to On nas przekonuje właśnie o tym planie zbawienia. To On jest tym, który nam go objawia. To On jest tym, którego my bardzo potrzebujemy, żeby właśnie postępować w poznawaniu Ojca. Duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa. Odkupienia tych, których On nabył. Aby był uwielbiony Jego majestat. Czyli Duch, który jest naszym poręczycielem naszego dziedzictwa, to jest ten, który nieustannie się stawia za nami u Boga. To On jest naszym gwarantem, czyli to jest ten, który nas przekonuje, jesteś odkupiony. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś przywrócony na własność Bogu. Już nie ma niczego, co cię od Niego oddziela. Jesteś przeznaczony do relacji miłości i już jesteś w tej relacji miłości. To jest niesamowite, prawda, że Duch Święty nas przekonuje, że zamysł Boży już się wypełnił, że zwycięstwo już się dokonało. Czyli ta modlitwa, ale nas zbawa do złego, to wezwanie, żeby nam zostało ukazane zwycięstwo już odniesione przez Chrystusa, jest też wołanie właśnie Ducha Świętego, o Ducha Objawienia. Jest wołaniem, żeby on nam coraz głębiej pozwala poznać plan zbawienia Ojca, żebyśmy też mogli coraz głębiej wchodzić w istotę właśnie w to, co oznacza być w relacji miłości z Ojcem, żebyśmy każdego dnia coraz pełniej tego doświadczali. Jest też wołaniem, żeby właśnie Duch Święty nam pokazywał, na czym polega konkret w codzienności. Żeby nas przekonywał, że właśnie zbawienie jest dzisiaj. Że na końcu czasów jest pełnia, ale już dzisiaj możemy żyć owocami zbawienia. I właśnie bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć tej tajemnicy, dlatego że po grzechu nieustannie jesteśmy oskarżani przez to, że nie zasługujemy, że jesteśmy niesprawiedliwi. I dlatego potrzeba Ducha Świętego, żebyśmy mogli żyć w prawdzie. Żeby On nas mógł przekonywać o prawdzie od nas. Jesteś zbawiona. Bóg jest Twoim Ojcem. Bóg jest miłością. Ojciec jest miłością. To mnie właśnie też bardzo porusza, że liście świętego Pawła do Efezjan, zaraz po tym fragmencie, gdzie jest mowa o Bożym planie zbawienia, on właśnie modli się o ducha mądrości i objawienia dla Efezjan. Czytamy tak. Pamiętam o was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, byście go lepiej poznali. Niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym nadzwyczajny ogrom Jego mocy dla nas wierzących, o czym świadczy siła Jego potęgi. Ukazał ją w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. To jest tak, że te tajemnice są tak ogromne, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć ich przez rozum. Nie tak się wydawało, że temu się zbawieniu, to mam wszystko wytłumaczyć. A jak bliżej było konferencji, tym bardziej czułam się ogładzana przez Pana Boga. Że tak naprawdę nic nie wiem, że to Duch Święty jest ten, który będzie mnie o tym mówił przez całe życie, który będzie mnie w to wprowadzał, tą tajemnicę. Dlatego, że On jest tym, który właśnie przez rozum, przez serce przenika nas i mówi do naszej głębi, do naszego ducha, tam, gdzie jest nasze miejsce spotkania z Bogiem, tam, gdzie ta relacja już jest nawiązana. Właśnie to On nam pozwala rozpoznać, czym jest nadzieja naszego powołania. Czyli to jest ta prawda o tym, że już jesteśmy zbawieni. Że już jesteśmy w relacji miłości z Ojcem. To ona pozwala poznać, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa. To znaczy, na czym polega bycie dzieckiem Boga. Co jest naszym dziedzictwem już tutaj na ziemi. Na czym to polega też w konkrecie naszego życia. Dzięki Duchowi Świętemu poznajemy też ogrom mocy Boga względem nas wierzących. Czyli Duch Święty objawia nam tajemnicę Bożego planu, Jego ogromną moc, która jest ponad wszystkim, ponad złem. To jest moim Ojcem jest Bóg, który jest Bogiem potężnym. To się objawiło w tym, że wskrzesił Jezusa z martwych. My mamy tą pewność, że razem z Jezusem On nas też przywróci do życia. To jest ogrom Boga względem nas wierzących. I Duch Święty nas o tym przekonuje. Dalej, jakie świadectwo w nas składa Duch Święty. On nas przekonuje o tym, że właśnie ten zamysł Boży się wypełniał. W liście do Galatów w 4 rozdziale 4-7 czytamy tak. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Gdy nadeszła pełnia czasów, to znaczy, że ten szczytowy moment w historii zbawienia już nastąpił. Że Boży zamysł zbawienia dokonał się w dziele Jezusa, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To słowo też nam mówi o tym, że właśnie Jezus stał się podobny do nas. To jest prawda też o Jego misji, że przyjął ciało, stał się podobny w swojej naturze do mnie i wykupił mnie spod niewoli prawa, żebym mogła stać się córką Boga. Żeby każdy z was mógł się stać synem i córką. Wykupił mnie spod niewoli prawa, które mnie właśnie osądzało. Przez mój grzech mnie osądzało, że jestem winna. I uczynił to właśnie po to, żebym mogła zostać dzieckiem Bożym. I na dowód tego, żebyśmy nie wątpili, Bóg wysłał do naszych serc ducha Syna swego, który nas woła Abba Ojcze. To nie my swoją mocą wołamy tatusiu. Tylko to, że jesteśmy w stanie właśnie tak się zwrócić do Ojca, to jest działanie Ducha Świętego w nas. Ja tak się zaczęłam zastanawiać w swoim życiu, że to tak naprawdę jest. No. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to jakoś przez mój rozum mogło do mnie dotrzeć, że ja czuję, że ja mam relację z Ojcem, że czuję się Jego kochaną córką. Wiem, że to jest działanie Ducha Świętego. Słowo właśnie mówi o tym, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, jesteś synem. Każdy z was jest wolny. Już nie jest poddany niewoli grzechu, śmierci, wszystkich skutków grzechu, które tutaj na ziemi jeszcze są. Już nie jesteśmy im poddani. Mamy nową tożsamość, właśnie, która jest tożsamością syna i córki ojca. To jest ta tożsamość, którą widzimy właśnie w tym obrazie ojca miłosiernego, do którego wraca syn, którym wkłada pierścień, sandały, białą szatę i mówi, chodź ze mną na ucztę. Duch Święty jest tym, który mnie przekonuje w Jezusie, że mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Efezjan 3:12. Dla mnie to jest też takie poruszające, że właśnie mam śmiały przystęp do Ojca. Czyli mogę bez żadnego dystansu iść do tego, który jest moim ukochanym ojcem, który mnie sadza na kolana, z którym mogę rozmawiać, który okazuje mi miłość. Właśnie dystans grzechu, ta przepaść zostały przez Jezusa zniszczone. Przez Jego uniżenie też nie ma już przepaści pomiędzy mną, stworzeniem, a Bogiem, bo ja jestem córką, Ty jesteś córką i synem, a On jest ojcem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Syn dziedzic, to znaczy, że mamy dostęp do mocy i potęgi Ojca. To znaczy, że ja mogę stawać w autorytecie mojego Ojca, który jest królem, który jest potężny, który jest ponad wszystkim, który jest zwycięzcą. I powiem takie niesamowite doświadczenie kiedyś w czasie modlitwy. Modliła się nade mną, modliliśmy się, to było takie spotkanie modlitewne, modliliśmy się za siebie nawzajem. Modliła się za mnie osoba obca, nie znała mnie ta dziewczyna. Mieliśmy nasłuchiwać nawzajem, pytać siebie, co nam mówi Duch Święty, co mamy przekazać tej osobie. Ja nam wtedy powiedziała, że widzi mnie, ma taki obraz, że widzi mnie w królewskich szatach, w klejnotach królewskich i nad moją głową jest miecz. Ale żebym się nie obawiała, ten miecz mi niczego nie może zrobić, bo jestem w królewskich szatach. Dla mnie to było niesamowite potwierdzenie, że ja naprawdę jestem córką króla. I cokolwiek by się nie działo, ja mam klejnoty królewskie. Dla mnie tymi klejnotami jest krew Chrystusa. I czasami właśnie jak przychodzą jakieś trudne sytuacje, ja sobie przypominam ten obraz i to, co mi wtedy właśnie Pan Bóg przez to powiedział. Nie bój się. Jesteś córką króla. I myślę, że każdemu... Nie myślę. Tak jest. Każdemu z was mówi, nie bój się. Jesteś synem króla. Jesteś córką króla. Ten miecz na ciebie nie spadnie. Jaki mamy dostęp właśnie do tych, do tego i może inaczej. Jak to się dzieje, że w naszym życiu właśnie stajemy się synami i córkami? Jak to jest, jak Pan Bóg nam to przekazuje jednostkom, daruje. To się dzieje przez sakrament Chrztu Świętego. O tym sakramencie, który było bardzo dużo mowy, ja też powiem, bo i pewnie będę powtarzać, ale to jest podstawowy sakrament. Mnie w tym roku, przed właśnie świętami wielkanocnymi, przed czasem Paschy, w modlitwie w różnych miejscach Pan przypominał właśnie o sakramencie Chrztu. I to było takie jakieś naprawdę niezrozumiałe. Ja się tu przygotowuję do Świąt Wielkiej Nocy, do męki, śmierci, zmartwychwstania, a tu wraca ten chrzest. I właśnie on jakoś tak często pokazywał, że wtedy się wszystko zaczęło. Że to jest podstawowy, pierwszy, pewnie nie najważniejszy sakrament, ale to jest ten sakrament, przez który my wchodzimy w rzeczywistość zbawienia. Słowo Boże mówi tak. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa, Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do śmierci, do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Bo to, że umarł dla grzechu. Tylko raz. A że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga, w Chrystusie Jezusie. To słowo mówi o tym, że właśnie przez chrzest zanurzamy się w Jezusa Chrystusa, zanurzamy się w Jego życie, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest zanurzenie w śmierci, to znaczy, że śmierć już nie ma nad nami władzy. I to zanurzenie właśnie jest po to, żeby przyjąć nowe życie. Zostaliśmy z Nim złączeni w jedno przez śmierć i tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To złączenie w jedno, jeżeli ja jestem z Chrystusem złączona w jedno, a On jest Synem Boga, to znaczy, że jestem Jego córką. Jeżeli Ty jesteś złączony przez chrzest z Chrystusem i jesteś z Nim w jedno, to znaczy, że jesteś Jego Synem i Jego córką. I to jest znamie niezamazywalne. Tak już będzie na wieczność. I właśnie pierwszym owocem tego sakramentu jest to, że ja mam przywróconą relację z Ojcem, że jestem w relacji miłości. I że to zmartwychwstanie dokonało się już nas niepodobnie na poziomie ducha, że już nie jesteśmy martwi, że żyjemy. Katechizm mówi tak. Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni Neofitę nowym stworzeniem, przybranym Synem Bożym, który stał się uczestnikiem boskiej natury. Czyli chrzest z jednej strony jest oczyszczeniem, ale jakże większym jest obdarowaniem. Wtedy właśnie, kiedy przyjmujemy nowe życie, które daje nam uczestnictwo w Bożej naturze, boskiej naturze. Drugim takim elementem, tak niezgrabnie mówiąc, właśnie, który nas wprowadza w ten dar zbawienia, jest nasza wiara. W liście do Rzymian, 10 rozdziale 9-10 czytamy: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Jeżeli w sercu swoim uwierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, to jest podstawą naszej wiary, to jest istota naszej wiary, że Bóg jest Bogiem potężnym, który wskrzesił Jezusa z martwych. Jeżeli Jego wskrzesił, to wskrzesi i mnie. A jeżeli ja ustami wyznam, że Jezus jest Panem, osiągnę zbawienie. To wyznawanie ustami, to właśnie czynimy to w różnych momentach. Odnawiamy naszą wiarę też wtedy, kiedy są odnawiane przyrzeczenia chrzcielne. Wiadomo, że jako dzieci w czasie chrztu nie mogliśmy tej wiary wyznać. Pewnie większość z nas tak była ochrzczona w takim wieku. Kościół nam daje taką możliwość, żeby właśnie ponawiać ponawiać to wyznanie wiary, ale to wyznawanie Jezusa jako swojego Pana też może być jako nabożeństwo i tak się dzieje i to jest dobre, ale to się ma dziać w każdej okoliczności mojego życia. Ja mam swoim życiem potwierdzać to, że Jezus jest moim Panem. Każdą moją decyzją potwierdzać sobie i innym, że to On jest tym, któremu ja się poddaję, któremu poddaję moje decyzje, z którym wszystko rozważam, że chcę żyć według Niego, według nowego prawa, które On przyniósł, według tej miłości, którą On objawia. Też była tutaj mowa o Eucharystii. Właśnie ta Eucharystia to jest też ten sakrament, w którym objawia w nas się pełni sakrament chrztu. To o tym Witek też mówił w swojej konferencji. Teraz tak, cały czas o tym mówię, że właśnie mamy już tutaj dostęp do owocu zbawienia. Co to jest dzisiaj? Właśnie ten najważniejszy owoc to to, że ja jestem w relacji synowskiej z Ojcem i już tutaj na ziemi są usuwane wszystkie przeszkody do tej relacji i w tej relacji jestem już podejmowany przez Ojca. Każdy z nas właśnie dzięki dziełu Jezusa jest obdarowywany przez Ojca i może prosić o usunięcie przeszkód w tej relacji. To jest właśnie ten moment, kiedy wypełniła się już obietnica z Księgi Ezechiela. O niej też już Dziutek mówił. I oczyszczam was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was. To była obietnica, którą Bóg dał człowiekowi pogrążonemu jeszcze w grzechu. On się nie wycofał ze swojego planu zbawienia po naszym grzechu, nie powiedział mu to koniec, tylko przychodzi z obietnicą i mówi: człowieku, zabiorę ci wszelkie uzależnienia od bożków, oczyszczę ci z mazy i dam ci nowe serce, dam ci nowe życie. Zabiorę wam serce kamienne, czyli to jest usunięcie grzechu i wszystkich jego skutków, to jest już zniszczenie wszystkich dzieł szatana. On jest pokonany. Wszystko to, co mi przeszkadza właśnie w relacji z Bogiem, jest pokonane. Mogę prosić o usunięcie tego. Serce nowe to jest to obdarowanie. Serce nowe to jest serce z ciała, które uzdania mnie do relacji miłości. To jest serce, które jest wypełnione Duchem Świętym, którego Bóg tchnie w nas. W liście do Kolosa, w 2 rozdziale, 14 wersie czytamy. On skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy i dzięki niemu w triumfie. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. To właśnie oznacza, że Jezus ma władzę nad grzechem i nad wszystkimi jego skutkami. Tymi skutkami grzechu w nas to są różne lęki, zranienia, jakieś zniewolenia. To też jest życie według kłamstwa, to znaczy, że czasem jest tak, że zaczynamy wierzyć w jakieś kłamstwo w naszym życiu i to sprawia, że przestajemy żyć pełnią. Że przestajemy żyć pełnią tej godności, do jakiej Bóg nas powołuje. Że mamy zafałszowany obraz siebie samych. To jest to wszystko, co nas koncentruje na nas samych, właśnie wszelkie jakieś zranienia. Właśnie często to są różne zranienia emocjonalne. To wszystko, co nas powoduje, jakąś martwotę. I to właśnie w Jezusie Chrystusie już nad nami nie ma władzy. bo Jezus przygwoździł to do krzyża, rozbroił wszystkie zwierzchności. Pan Jezus uwolnił nas też od lęku przed szatanem. Słowo Boże mówi tak w pierwszym liście świętego Jana, w 4 rozdziale. Wy dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Czyli no tak, szatan nadal działa w świecie, ale my się nie mamy czego bać. Nasz Ojciec jest potężniejszy i On jest w nas. I on ma nad wszystkim ostatnie słowo. Pan Jezus uwolnił nas też od lęku przed śmiercią. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego. Śmierć nie jest końcem. Wiemy, że istnieje zmartwychwstanie i że nasze życie właśnie tutaj się nie kończy, że śmierć jest bramą. Ja tego jakoś tak doświadczyłam mocno pół roku temu, jak zmarła moja babcia. Z jednej strony no wielki żal i smutek, jakieś nudy, a z drugiej strony w czasie pogrzebu takie niesamowite doświadczenie tego, że moja babcia żyje. To było dla mnie niewytłumaczalne. To był taki, no nie mogę powiedzieć, że to był śmiech przez łzy, bo to było coś, co jakby było powodem tego, że było mi smutno. Cała liturgia właśnie tego pogrzebu, każde słowo było dla mnie tak podnoszące, bo jakby wprowadzało mnie w Bożą obecność, Bożą chwałę, to, że to życie się nie kończy. Tak naprawdę to było wprowadzanie w Bożą radość. I później dla mnie było niesamowite też właśnie przeżywanie stypy. Bo ja sobie myślałam, po co ta stypa, nie? Wszyscy się będą smucić, będziemy udawać wesołych na tej stypie. A właśnie nie, Pan Bóg tak to uczynił, że to był pogodny czas. Też tam taką maskę dobrych rozmów, takich rozmów, które nie były rozmowami o pogodzie. I nawet nie radziły czarne serwetki na stołach. Tak sobie myślałam, kurczę, moje dobrze żyje, nie? Zwycięstwo Pana. Jest nam smutno, ale no, nie przesadzajmy. Zresztą nawet moja babcia nie chciała być chowana w czarnym ubraniu. Właśnie ten lęk przed śmiercią, który w nas może być, to jest, może nas powodować jakieś ograniczenia w decyzjach, może powodować jakiś paraliż naszego życia, bo może się obawiamy właśnie, że jak podejmę jakąś tam decyzję, to coś stracę. Od tego jesteśmy już wolni. Naszym zyskiem jest Bóg. Nawet jeśli coś stracę, to ja wiem, że Bóg może z tego wyprowadzić większe dobro. I poruszyła mnie też bardzo Ewangelia, która była czytana niedawno z Mateusza z 10 rozdziału, o tym, że Pan Jezus posyła swoich uczniów, daje im władzę nad wszelkimi duchami nieczystymi, daje im władzę do uzdrawiania, mają iść i głosić Królestwo Boże. Dla mnie to jest no właśnie takie zapewnienie, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli wolni od wszystkich zniewoleń, od ranień. Bo mówi, idźcie i głoście to Królestwo i właśnie takie znaki wam będą towarzyszyć. Pan Bóg daje nam uwolnienie też od różnych zniewoleń, które mogą nas spowodować to, że nie potrafimy wybrać Boga. To, co mówiłam właśnie, uzdrowienie. W Jezusie mamy uzdrowienie z chorób fizycznych i zranień emocjonalnych. Bo jesteśmy tego świadkami w czasie różnych nabożeństw. Nie? Jest tego teraz coraz więcej w Kościele, w różnych miejscach. Są świadectwa o tym, że ludzie są uzdrawiani, uwolniani. Właśnie to jest owoc zbawienia. To jest już to zbawienie, które jest dla nas dostępne dzisiaj. Możemy o to prosić, możemy o to sięgać, bo to jest dla nas. Pan Jezus też uwolnił naszą wolę. To znaczy tam, gdzie właśnie jesteśmy związani przez nałogi, przez powtarzające się grzechy. Uwolnił nas też od zaciemienia umysłu. Wtedy, kiedy uwierzyliśmy w jakieś kłamstwo, które jest skutkiem grzechu i które nam zaciemnia prawdę o nas i o Bogu, nie pozwala nam wybrać Boga jako naszego Ojca, nie pozwala zbliżyć się do Niego, nie pozwala w Niego wierzyć. Jesteśmy od tego wolni. Jesteśmy wolni od tożsamości niewolnika. Właśnie nie możemy stawać jako wolni z podniesioną głową. I to też dla mnie jest takim, jednym z tych przejawów jest też uwolnienie od złych relacji. Czasem jest tak, że jesteśmy z kimś powiązani na poziomie duchowym, jakoś w taki niezdrowy sposób. W Jezusie też mamy wolność od tego. Też możemy przechodzić i prosić o uwolnienie. Właśnie od tego, co jest złe w tej relacji. Co jest jakimś naszym uzależnieniem. Jesteśmy też wolni w lęku przed, wolni od lęku przed stratą. To jest taki fałszywy obraz Pana Boga, że jak ja coś mu oddam, on mi to zabierze, to stracę na tym. I poruszyło mnie słowo z Księgi Ozasza, które też tutaj ostatnio było przytaczane o tym, że wyprowadzę oblubienicę na pustynię, tam będę mówić do jej serca. W szerszym takim jeszcze tym fragmencie, tam jest wcześniej napisane, że ta oblubienica właśnie była niewierna, poszła do kochanków, dostała od niej winnicę. I Pan Bóg, oblubieniec, ojciec mówi o tym, że on zniszczy tą winnicę, przyciągnie do siebie swoją oblubienicę, będzie mówił do jej serca, aż ona wróci do pierwotnej miłości, aż ona mu stanie się poddaną, nazwie go swoim mężem, a on jej odda winnicę. Czyli to nie jest ktoś, kto nam zawiera, tylko to jest ktoś, kto najpierw odsuwa to od nas, żeby nas przyciągnąć do siebie, a potem nam to oddaje w swojej hojności. Ja tak tego doświadczyłam z moją wyobraźnią. No mam wyobraźnię. Kiedyś znajomego go się stawałam. Ona mnie sprowadziła na manowce, sprowadziła mnie do tego, żeby żyć w swoim świecie, izolować się, radzić sobie samej, właśnie w tym swoim świecie zaspokajać swój głód. Potem właśnie Pan swoją łaską, on miał tego uwolnić tak po prostu z dnia na dzień. Właśnie miejsce we wspólnocie. Odpadły też wtedy jakieś takie nałogi uciekania w fikcję, oglądania nałogów hurtowo, seriali. To do mnie odpadło, tak mnie to było zaskakujące, że coś się stało z dnia na dzień. Ale potem ta moja wyobraźnia, to właśnie wiedziałam, że już nie muszę tego robić, że nie muszę tego uciekać. Tam ja właśnie zaczęłam podać figle. Myślę, że no właśnie też jakoś przeciwnik próbował się nie posługiwać i mnie zastraszać. Na jakieś tam takie obrazy agresji czy lęku posuwał. I w pewnym momencie przyszłam tej kamień, żeby je oddać Bogu. Oddać Bogu moją wyobraźnię, żeby on się nie posługiwał. I to, co było dla mnie niezwykłym owocem, rzeczywiście Pan Bóg to przemienił. I teraz moja wyobraźnia służy poznawaniu Boga. To znaczy on przychodzi do mnie właśnie przez obrazy. I dzięki temu, no właśnie, Pan Bóg wie, że do mnie tak może mówić, to jest mój rację. Ja to bardziej go mogę poznać, bardziej go mogę spotkać i zrozumieć. Więc on nie jest tym, który zabiera. Mógł mi Pan wyobraźnię zabrać, bo mnie sprowadziło jakieś tam swoje miejsce. On mnie przyciągnął do siebie najpierw, a potem pobłogosławił moją wyobraźnię. To jest też tak, że to Boże obdarowanie i uwolnienie, które mamy w Jezusie, że to Pan Bóg zna czas, w którym On nas chce tym obdarować. Znaczy ja mam prawo o to prosić, bo to jest na mnie przygotowane i wysłużone przez Jezusa, ale to Bóg decyduje o tym, kiedy to się dokona. Nie 7-8 lat temu Pan Bóg właśnie pokazał, że odbiera mi serce z kamienia i daje mi nowe serce. Wcześniej modlitwie kiedyś tego doświadczyłam, ale ja tego wtedy nie rozumiałam. Wydawało mi się, że w takim razie od razu będę żyła inaczej. I kiedy to się nie działo, to tak myślałam, no to o co chodzi, nie? Bo to był ten moment, w którym Pan mi wtedy pokazał, co się dzieje na chrzcie, nie? Że odebrane jest mi serce kamienne, a dane jest mi serce z ciała. Mi to wtedy pokazał. No i musiało minąć trochę czasu. Kiedy ja zaczęłam zauważać, co się we mnie dzieje, co by nie było tym sercem kamiennym. Właśnie kłamstwa, które uwierzyłam kiedyś gdzieś jako dziecko. I nie tylko. To, co odkryłam tutaj w czasie rekolekcji. Że kłamstwo, które uwierzyłam, że muszę sobie radzić sama. Że głód miłości, który jest we mnie, ja muszę sama starać sobie, żeby go zaspokoić. I to spowodowało właśnie wyjście w jakąś izolację od ludzi w swój świat. Kolejne kłamstwo to było takie, że uwierzyłam, że moje zdanie się nie liczy. Że nie warto wypowiadać niczego na głos. I konsekwencja też jest taka, że mówię cicho. Ja to dopiero odkryłam właśnie po kilku latach, że to ma związek, że to nie jest tylko jakaś przypadłość fizyczna. Też mi pokazał właśnie, że jest we mnie lęk przed opinią innych ludzi. Potem przyszedł taki czas na modlitwie, gdzie on powiedział, że ja jestem tylko wolna. Że wraca mi, daje mi nowe gardło i że jestem wolna od opinii innych ludzi. Ja tak sobie myślę, no super. To od razu będę żyć inaczej, a nic. Dalej mówię cicho. I to było we mnie takie zmaganie, no Panie Boże, obiecałeś mi to, a to się ciągle nie dokonuje. Potem przyszedł taki czas, kiedy właśnie w modlitwie uwielbienia były takie momenty, kiedy czułam, że ustępuje uścisk na moim gardle i że śpiewa mi całe gardło. Pan Bóg dał mi poznać, jak może być, co jest moim dziedzictwem. I że właśnie ja się tego muszę uczyć. To wierzę, że to będzie tak, że on jakby równocześnie z takim fizycznym pokazaniem mi tego, że on mnie jakoś uzdrawia, dzieje się najpierw w środku uzdrowienie mnie w środku, właśnie to uwolnienie od kłamstw, które uwierzyłam. Że muszę uwierzyć w to, że moje zdanie się liczy, że mój głos ma znaczenie, że mam otwierać buzię i mówić. Że nie muszę się bać innych. Że wy mnie nie zjecie. Że mogę się czuć tutaj bezpiecznie. Gdyby od razu nastąpiło uzdrowienie takie fizyczne, to ja bym tego wszystkiego nie zobaczyła. A dzięki temu, że to widzę, to ja mogę przychodzić do Ojca po więcej, nie? Żeby mi dotykał tam w środku też. I wierzę, że będę kiedyś właśnie śpiewać z mocą na Bożą chwałę, że nie będę potrzebowała mikrofonu, mówiąc teraz. Też tu Pan Bóg dotykając naszej tożsamości i właśnie dając nam nową tożsamość, ty też usuwać wszystkie przeszkody, które gdzieś tam stoją na naszej drodze też naszej tożsamości kobiety i mężczyzny. I tutaj ja też czuję się uzdrawiana przez Pana Boga. Kiedyś było tak, że właśnie jakoś wstydziłam się mojej kobiecości. To mi też nie pozwalało się nią cieszyć. I Pan Bóg też to uzdrawia i uwalnia mnie od tego. Nawet pokazuje mi to, że to On sam się troszczy o mój wygląd, bo wie, że dla mnie to jest ważne. To jest takie niesamowite odkrycie na modlitwie, że On wie, że to jest dla mnie ważne i On wkłada wysiłek w to, żebym właśnie się dobrze czuła, żebym się sobie podobała. I to pokazując mi też właśnie, co jest w moim sercu, to jedno z pierwszych takich najważniejszych miejsc pokazał mi właśnie to miejsce, które jest związane z moją kobiecością. Moim zadaniem jest o to dbać. Że to ma mi sprawiać radość. To ma być właśnie i to, co jest moim obdarowaniem jako kobiety, tam we mnie wewnątrz, moja wrażliwość, macierzyństwo, ale też to, co jest na zewnątrz. I to mnie zadziwia, że właśnie Pan Bóg tak mnie patrzy jak na całość. Nie stworzył mnie kobietą i przekonuje do tego, że to jest dla niego ważne. I to dalej w tym obdarowaniu. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was. Właśnie przez to, że Pan Bóg nam daje nowe serce, serce z ciała, on nas czyni nowego człowieka. Czyli to w sakramencie chrztu się dokonuje, że stajemy się nowymi ludźmi. To jest to, co, o czym mówi słowo w innym miejscu, że my nie jesteśmy z tego świata. I nowy człowiek to jest ktoś, kto ma właściwy obraz Boga. To jest to obdarowanie, że nie mamy mnie lęku przed Bogiem, że już chcę do Boga, do Jego bliskość. Że ja wiem, że On mnie kocha, że jest moim najlepszym Ojcem, że się o mnie troszczy, że mogę Mu całkowicie zaufać i że On jest tym, który też się uniża. Nowy człowiek to jest też ktoś, kto jest obdarowany miłością i relacją miłości z Jezusem. To jest to doświadczenie, kiedy ja wiem, że mogę powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, ale On też jest moim bratem, moim przyjacielem. I to On wprowadza mnie w bliskość Ojca. Nowy człowiek to jest ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym. jest zdolny do miłości. To nowe serce, serce z ciała jest zdolne do miłości. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli możemy kochać nie sami z siebie, ale mocą Ducha Świętego. Nowy człowiek to jest ktoś, kto jest zdolny do przebaczenia. To jest też to, czego była mowa, czego doświadczaliśmy. Że po ludzku to jest niemożliwe, ale Bogu to jest możliwe. Ja potwierdzam to, co mówiła Anna Maria. Jak ja przebaczam, to czuję, że ustępuje mi ból w stawach. Jak czuję, że zaczyna mnie boleć, to tam jest taki znak, o, przyjrzyj się. Nie? Że może coś jest na rzeczy. Nowy człowiek to jest ten, który jest przybranym Synem Bożym. Czyli ja wiem, że ja mam swoją godność. Nie jestem niewolnikiem, jestem dzieckiem Boga. Nowy człowiek, człowiek z sercem z ciała, to jest ten, który jest obdarowany przez Ojca zdolnością do życia paschalnego. Czyli nie ma we mnie już lęku przed stratą. Mogę w nowy sposób przeżywać cierpienie. Ja wiem, że ono może mieć sens, jeżeli ja będę je przeżywać z Chrystusem. Każdy z nas jako nowy człowiek jest zdolny do ofiary. Jest wolny od lęku przed śmiercią. I przeciwności nie muszą w nas burzyć pokoju. Nowy człowiek to jest też ten, który nosi w sobie Boże wybranie. Ja wiem, że Bóg mnie wybrał. Ja wiem, że Bóg jest moim Ojcem i że On mnie przeznaczył do bliskości z sobą. Przegonił mnie o tym Duch Święty. U mnie to się dzieje bardzo przez właśnie Jezusa. Jezus zaprasza mnie do takiej bardzo intymnej relacji z sobą. I ja dzięki temu jestem wprowadzana też w taką wielką bliskość z Bogiem Ojcem. Nowy człowiek otrzymuje od Boga, od Ojca, misję do spełnienia, żeby iść i głosić światu Ewangelię i żeby dokonywać w mocy dział jeszcze większych niż te, które czynił Jezus. Życie nowego człowieka zaczyna nabierać sensu. Już nie żyje dla siebie, ale żyje dla Boga. I jaka wielka jest radość wtedy, kiedy właśnie możemy iść i działać w Duchu Świętym i patrzeć na to, jak on się na nim posługuje. Taki też wielki zachwyt nad tym, jak Bóg jest niesamowity, że nami, takimi małymi ludźmi, posługuje się jako swoimi narzędziami, że może przez nas dokonywać wielkich dzieł i że my to możemy oglądać. Ja takie właśnie może krótkie doświadczenie z ostatniego czasu. Byłam na imprezie rodzinnej. I w takim mniejszym gronie jedna z osób podzieliła się tym, że właśnie jest jej ciężko, że przeżywa trudności. No i tam rady różne, inna modlitwa stawienniczą i tak dalej. Tak mi przychodziło do głowy, to była uroczystość świętego tutaj Pawła. Ja byłam jedną z tych osób, które właśnie nie doradzały, żeby gdzieś poszła na tą modlitwę stawienniczą. No, tak już, kurczę, czemu ona ma gdzieś iść na modlitwę stawienniczą, jak my się tu możemy pomodlić? Słowo nacnęły mi się ten obraz z Ewangelii, kiedy w szabat przyprowadzają chromego do Jezusa, żeby go wystawić na próbę. Czy można zrobić coś dobrego? Jezus ich pyta, czy w szabat można zrobić coś dobrego, czy coś złego? I kazał mu wyciągnąć rękę i go uzdrowił. I tak mi to jakoś poruszyło się, myślałam, że no kurczę, no chyba Duch Święty jakoś tak nazywa do tego, żeby okazać im miłosierdzie, nie? Zrobić to już, a nie dzisiaj jest uroczystość. I w czasie tej modlitwy to było też takie właśnie niesamowite, że ta osoba, oddając swoją słabość, swój trud, wyznając też miłość Bogu, wróciła do Boga. Pan Bóg w czasie tej modlitwy i później po niej jakby pokazał nam, jaki był jego plan dla tej osoby na ten dzień, jakie było jego pragnienie, że to pragnienie było właśnie zgodne z pragnieniem serca tej osoby i jaki był plan szatana, który chciał ją od tego odciągnąć. I taki wielki zachwyt, że właśnie przez to, że ta osoba się podzieliła tym, że jest jej ciężko, przez to, że zaprosiła Boga, żeby znała swoją miłość, Pan Bóg jakby przekroczył plan szatana. On to obalił. Po prostu nastąpiło wielkie zbliżenie tej osoby do Pana Jezusa. Na jego zwycięstwo się dokonało. I tak widzę naprawdę, że to jest Duch Święty, nie? Że mamy dzisiaj czynić te działania. Nie odsyłać kogoś gdzieś dalej, nie? Tylko wsłuchiwać się w to, co on dzisiaj dokonuje. taka no, wielka radość. Nowy człowiek to jest też ten, który jest zdolny do podejmowania małżeństwa w wymiarze Królestwa Bożego. To mnie tak bardzo zaskoczyło, czytając katechizm, bo to właśnie jest katechizmu. Właśnie dzięki zwycięstwu Jezusa małżonkowie są zdolni do daru z siebie. Małżeństwo jest właśnie sakramentalne, jest owocem krzyża Pana Jezusa, jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Małżonkowie są zdolni do tego, żeby wyrzekać się siebie i przyjmować swój krzyż. I robią to z miłości. Z miłości do Boga i z miłości do siebie nawzajem. Jako nowy człowiek, napełniony Duchem Świętym, jesteśmy też zdolni do nowego sposobu rozumienia dzieł Bożych. Jesteśmy zdolni do dostrzegania obecności Bożej tam, gdzie inni jej nie dostrzegają. Czasami ktoś mówi, kurczę, skąd ty to wiesz? No to Duch Święty pokazuje, nie? Nas przekonuje, że Bóg Ojciec jest wszędzie, w każdej chwili. Przekonuje nas o tym, że nie jesteśmy sierotami, tylko że możemy się bronić. Taki drobiazg, to sobie drobiazg, ale mi to rozbroiło kiedyś w pracy. No, na rzecz musiałam coś znaleźć. Duch Święty pokazał mi dokładnie, gdzie mam tego szukać w komputerze. Znalazłam od razu, bo mam tego szukała, jak w stołusiana. W innym momencie była taka sytuacja, że coś trzeba było tam też jakoś go sprawdzać, naprawić gdzieś w komputerze, no i myślę, no dobra, Duchu Święty, to pomóż mnie. I rzeczywiście, no przyszła mi taka myśl, że to jest to. Tak, kolega, skąd ty to wiedziałaś? Ja mówię, no Duch Święty mi to powiedział. To Duch Święty zna się na komputerach? To było takie, wiecie, że naprawdę to mi pokazało, to są drobiazgi, nie? Bo my to mówimy o wielkich dziełach Bożych. Ale że my mamy inny sposób patrzenia, że ja widzę obecność, chcę ją widzieć, nie widzę, ale chcę ją widzieć w każdej sytuacji mojego życia. Dla kogoś to jest abstrakcja, nie? I to, co chcę wam powiedzieć właśnie, żebyśmy sięgali po te dary, że one są dostępne dla nas wszystkie, ale to Bóg zna czas. Ale to jeszcze nie wszystko, co Bóg ma dla nas. Pełnia czasu, jaka będzie właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, wtedy się okaże tak naprawdę pełnia tego, do czego jesteśmy powołani, co oznacza nasze zbawienie. Słowo Boże mówi tak. Sądzę bowiem, że obecnych cierpień nie da się porównać z przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie więc ufnie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Zresztą nie tylko ono, ale również my, którzy mamy pierwsze owoce ducha. My więc także wołamy w naszych sercach ufnie, oczekując uznania za dzieci, czyli odkupienia naszego ciała. Bo w nadziei już zostaliśmy zbawieni, a nadzieja na to, co się już ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś mieć nadzieję tego, co już ogląda? Jeśli jednak mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, to wytrwale tego oczekujmy. Właśnie w ten sposób Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów. A Bóg, który przenika serca, zna pragnienie Ducha. Ponieważ to właśnie zgodnie z Jego wolą, Duch wstawia się za świętymi. Pełnia naszej chwały, pełnia naszego zbawienia objawi się właśnie na końcu czasów. To mnie też poszło, że całe stworzenie tego oczekuje, żeby właśnie mieć udział w naszej radości, żeby przez nas też oddawać Bogu chwałę. Wtedy objawi się pełnia skutków zbawienia i tą pełnią jest to, że zostaną przemienione nasze ciało, wtedy, kiedy zmartwychwstaniemy. Teraz otrzymaliśmy rozbawienie na poziomie ducha, właśnie to, że mamy dostęp do Ojca, to, że są usuwane przeszkody w relacji z Nim, że jesteśmy obdarowywani. To jest już ta rzeczywistość zbawienia, którą oglądamy. Dlatego Słowo Boże mówi, jak możemy jeszcze spodziewać się tego, co już oglądamy, że to już nie jest naszą nadzieją. Ale naszą nadzieją właśnie jest to, na co oczekujemy. Że nadziei wiemy, że jesteśmy zbawieni i oczekujemy tego, że nasze ciała zostaną przemienione. I to jest taka sytuacja, taki komentarz z Pisma Świętego, który mnie bardzo poruszył, że nasza sytuacja przypomina sytuację że gdy ktoś stopniowo otrzymuje to, co już do niego należy. Czyli już teraz częściowo otrzymaliśmy właśnie to zbawienie, które jest naszym udziałem, a przez całe nasze życie mamy się przygotować do tej pełni, która jest na końcu. Mamy prosić Pana Boga przez Ducha Świętego, żeby nam to objawiał, żebyśmy jak najlepiej mogli już tutaj na ziemi przyjąć Bożą chwałę i tutaj już mi żyć i oczekiwać z wytrwałością tego, co będzie na końcu. Z wytrwałością i z wiarą i z takim przekonaniem, że wtedy to będzie pełnia, że to będzie coś niesamowitego. I dlatego nie musimy się bać o naszą przyszłość. To jest też tak, że to oczekiwanie na koniec czasu musi się wiązać z naszym wysiłkiem, żeby wytrwać w łasce. Ale właśnie nie jesteśmy sami. Możemy się opierać na mocy Ducha Świętego, który się w nas modli. I On modli się w nas w sposób, który jest zgodny z wolą Bożą. On nas prowadzi w sposób, który jest zgodny z wolą Bożą. Czyli nie ma przeszkód, które jakoś nie pozwoliłyby Panu Bogu doprowadzić nas do zbawienia. Duch Święty nas tego dokona. Jeszcze króciutko o tym właśnie, jak przyjmować ten dar zbawienia tak w konkrecie naszej codzienności. No właśnie, poddawanie się Panu Jezusowi, uznawanie Go jako swojego Pana w każdej chwili. Przyzywanie Ducha Świętego, który jest duchem objawienia. Przyzywanie Go nieustannie. Panie, objaw mi prawdę o mnie, objaw mi prawdę o Ojcu. Pokaż mi, czym jest moje dziedzictwo, jak ja mam żyć jako syn i córka Bożej, chwale już tutaj na ziemi. O co mam prosić, co jest dla mnie dostępne, co wysłużył mi Jezus na krzyżu. To jest też przemienianie swojego umysłu. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. To jest nieustanna gotowość do nawrócenia. Taka gotowość do zakwestionowania siebie, tego, że może ja nie do końca właściwie myślę, że może Pan Bóg chce mi powiedzieć coś innego. Dla mnie to też jest walka o radość. Walka o tą radość, która jest radością prawdziwą, której nic nie odbierze, czyli to, że ja jestem córką Syna. To, że Ty jesteś... Jestem córką Ojca. To, że Ty jesteś Synem Ojca, to, że Ty jesteś córką Ojca, żeby się o to zmagać. Bo różne radości przychodzą i odchodzą. Ale to, że jestem w relacji z Ojcem, to jest radość fundamentalna. Nie pomaga czasem taka modlitwa z psalmem. Przywróć mi radość z mojego zbawienia. Ja się właśnie wtedy modlę, żeby Pan Bóg mi pokazał, co jest tą moją radością. Właśnie sakramenty, spowiedź święta, która jest naszym powrotem też do Boga zawsze. Słowo Boże, to jest miejsce, gdzie ja poznaję prawdę o Bogu. To jest miejsce, w którym On mi mówi o sobie, o swoich pragnieniach. Miejsce, w którym wtedy jakby odpadają od nas fałszywe obrazy Boga. I coś, co jest też takim moim wielkim odkryciem, moim w Kościele, jest oddawna modlitwa uwielbienia. Ja doświadczam tego, że jak staję w modlitwie uwielbienia, to doświadczam Bożej chwały. Naprawdę wtedy wstępuje Duch Święty i wprowadza moje serce w Bożą obecność. I czasem ta modlitwa może być bardzo trudna. Czasem może być tak, że wszystko w nas się buntuje. Czasem też mi się to pouwielbiam Pana Boga i siadam. Więc myślę, no tak, no nie pójdziesz tak dalej, będziesz siedzieć, nie? Jak wstanę, podniosę ręce, to wtedy moje ciało jakby zaprasza mojego ducha do tego, żeby się modlić. I mam takie doświadczenie, kiedyś na spotkaniu, właśnie wspólnoty modliliśmy się, wszyscy uwielbiali Boga, a ja nie potrafiłam zrobić nic. Przyszłam taka myśl podnieść ręce. Podniosłam ręce, zaczęłam słuchać się modlić moich braci, zaczęłam powoli otwierać usta i wypowiadać proste słowa, czasem powtarzając to, co mówią oni. W miarę jak to się zaczęło dziać, zaczęłam, że mi się same ręce do góry podnoszą. Duch Święty zaczynał się we mnie mówić, ale ja musiałam zrobić pierwszy krok. Inne doświadczenie też jest udział właśnie w takim spotkaniu modlitewnym prowadzonym przez grupę osób, przez zespół muzyczny. Oni powiedzieli w pewnym momencie tak. Odkładamy wszystkie instrumenty, przestajemy my śpiewać, teraz wy zaczynacie się modlić sami. Bo jak przyjdziecie do domu, to ktoś was powie, nie mam płyty, nie kupiłem sobie płyty, nie mogę się modlić, nie mogę uwielbiać. I takie doświadczenie, kiedy grupa osób stoi, i wiecie, swojej słabości zaczynamy uwielbiać Pana Boga tak, jak ktoś potrafi. I tam wielu radością było to, że byli wokół mnie bracia. Właśnie jak słyszę, że ktoś się modli, tu ktoś skacze, tu ktoś podnosi ręce, to też rozpalało mojego ducha. I w pewnym momencie rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, że bez muzyki wielbiliśmy Boga. I w tym momencie dopiero wyszła orkiestra, zespół zaczęli śpiewać, nie? Pokazali nam, że to jest możliwe, że o to się trzeba zmagać. I ja was do tego zachęcam, bo naprawdę wtedy ja widzę, że właśnie ja jestem uwalniana podczas modlitwy uwielbienia Boga. Chwała Panu.
Amen.